Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witamy Państwa serdecznie w kresowym saloniku Radia Gdańsk. Michał Rzepiak
i Andrzej Urbański.
Jak sądzę, piosenka o czterech małych krasnoludkach w wykonaniu chóru Riana, męskiego zespołu wokalnego założonego w 1930 roku przez lwowianina Jana Ernsta, geografa i artystę, nieco Państwa zaskoczyła.
Wprawdzie od dnia dziecka minęło już kilka dni, ale uznaliśmy z panem Michałem, że jest to tak wyjątkowe święto, że warto do niego wrócić w naszej sobotniej audycji. Przecież wszyscy byliśmy, a właściwie jesteśmy dziećmi mimo upływu lat.
Nasze koleżanki, realizatorki kresowego saloniku Aleksandra Woźniak i Julia Baranowska oczywiście mają własną teorię na ten temat, ale my z panem Andrzejem traktujemy ją z przymrużeniem oka, zdając sobie sprawę, że nawet w dorosłym człowieku trochę dziecka zawsze jest.
Przepraszam, że przeszkadzam, ale nasza z Julią refleksja dotyczyła raczej zawartości procentowej dziecka w dorosłym mężczyźnie, drodzy panowie.
To niewątpliwie frapujące zagadnienie, pani Olu. Ciekawi jesteśmy, co na ten temat sądzi redaktor Walenty Wojniło, nasz wileński korespondent.
Witam serdecznie kolegów i słuchaczy w Gdańsku. Nie chcę być tu sędzią, ale sądzę, że po pandemii procentowy udział dziecka w dorosłych płci obojga z pewnością wzrósł. Zauważyłem to zresztą na ponownie hucznych i wesołych obchodach Dnia Dziecka w Solecznikach koło Wilna, gdzie przy okazji była to też inauguracja kolejnej edycji Festiwalu Teatrów Ulicznych. Solczanie, choć jeszcze w maseczkach, ale po prostu widać było, jak bardzo spragnieni są normalnego, żywego kontaktu. Nie tylko dzieci umęczone zdalnym nauczaniem, ale i rodzice, dziadkowie, a chyba najbardziej pedagodzy szkół wszelkich, polskich, rosyjskich, litewskich, bo COVID sprawił, że sprawy narodowościowe zeszły na dalszy plan. W Wilnie Dzień Dziecka uczczono już w minioną niedzielę, ale skromnie, bo to jednak dopiero pierwsze poluzowania na Litwie wchodzą, więc nawet występy Polskiego Teatru Studio były w na wpół wypełnionych salach, ale za to bilety rozchodziły się jak świeże buleczki. Niestety zazdrościmy rodakom w macierzy, że Dzień Dziecka u was w tym roku płynnie przeszedł w kolejny długi weekend Bożego Ciała. Na Litwie to święto przeniesiono na jutrzejszą niedzielę, a i procesja na Wileńszczyźnie już nie te co przed wojną. Co prawda większe uroczystości szykują się nam jutro w Mejszagole, gdzie na niedzielę dotrą aż dwie lokalne pielgrzymki, piesza i rowerowa. Będzie też lokalna uroczystość przy pomniku i muzeum księdza prałata Józefa Obremskiego, bo to mija właśnie 10. rocznica śmierci patriarchy Wileńszczyzny. Więc pandemia pandemią, a jak słoneczko przygrzało, to wszyscy pragną powrotu do normalności. Czy to Wilno, czy to Wiedeń, który także ostatnio miałem okazję odwiedzić, by odebrać przyznaną skromnemu redaktorowi Wilnoteki złotą sowę Polonii, nagrodę zwaną Polonijnym Oscarem. Po rocznej przerwie wyjątkowo aż dwie osoby z Wilna zostały wyróżnione przez kapitułę tej nagrody. Lilia Kiejzik, kierowniczka Polskiego Teatru Studio w kategorii teatr i Walenty Wojnilo w kategorii media, więc tej nagrody nie byłoby bez was, kochani słuchacze i widzowie Wilnoteki. To też ogromne Bóg zapłać za to, że jesteście duchem i uwagą z rodakami na Litwie. Do usłyszenia.
Wiedzieliśmy, że na kolegę Walentego zawsze możemy liczyć. Proszę Państwa, podobnie jak dzisiaj, również przed wojną, piosenki i bajki dla dzieci śpiewali i opowiadali aktorzy, zwykle przy akompaniamencie fortepianu. Posłuchajmy opowiastki z 1935 roku w wykonaniu Miry Grelichowskiej z zespołu Wesołej Lwowskiej Fali, żony Kazimierza Wajdy, czyli popularnego Szczepcia.
Ale ta opowiastka zdaje mi się, że nie jest tak do końca dla dzieci. Zresztą ocenę zostawiam Państwu.
A teraz opowiem Wam o pijanym miesiączku. Czy to mi się tylko śniło? Czy naprawdę się zdarzyło, że miesiączek podpił sobie wędrujący w nocnej dobie? I tak kroczył pijaniuteńki i skrzypeczki wziął do ręki i wygrywał krakowiaki, albo miasto siaki taki. Czy to mi się tylko śniło? Czy naprawdę się zdarzyło, że świat słuchał tego grania od wieczora do świtania i pomalu zasłuchany za tym graniem ruszył stany i szło granie księżycowe na bursiny, na dąbrowe, i tańczyły brzozy, klony, buki, sosny i jesiony. Nawet w polu stara grusza stan ruszyła. Hulaj dusza! A dąb tylko przytupywał i hop dziś, dziś wykrzykiwał. Czy to mi się tylko śniło? Czy naprawdę się zdarzyło, iż tej dziwnej letniej nocy tyle w graniu było mocy, że tańczyła ryba z rakiem, a pietruszka z pasternakiem? Cebula się dziwowała, że pietruszka tańcowała, wyprawiała fochy, dąsy. Jest też komu ruszać w pląsy. Ale szeptał seler stary, że cebula nie ma pary, że ją w taniec nikt brać nie chce, bo gdy jeno się zakręci, to go zaraz w nosie lechce i wciąż kicha bez pamięci. Czy to mi się tylko śniło? Czy naprawdę się zdarzyło?
Jak Państwo słyszeli, tak zwane melorecytacje wymagały nieskazitelnej dykcji. Było to z pewnością wyzwaniem dla artystów, ale i fantastyczną zabawą, tak jak w przypadku chóru Dana i trzech świnek. Mamy rok 1935, posłuchajmy.
Małe świnki i duży wilk, brzydki wilk, starczy mu tylko parę chwil, by zjadł świnki wilk.
A małe świnki i duży wilk, brzydki wilk. Starczy mu tylko parę chwil, by zjadł świnki wilk. Były małe świnki trzy i był wilk okropnie zły.
Jak zobaczył je,
to krzyknął, że jest je
i wyszczerzył na nie kły.
Uciekały świnki w las, on za nimi w dziuple wlazł.
Zatrzasnęły drzwi,
on wyje, otwórz mi.
One kwiczą, mamy czas. Tańczą świnki, cieszą się, a wilk przez komin skoczyć chce. Przez okno woła,
ja was jem.
I o drzwi tłucze łbem.
Były małe świnki trzy i był wilk okropnie zły.
Jak zobaczył je,
to krzyknął, że jest je
i wyszczerzył na nie kły. Małe świnki i duży wilk, brzydki wilk. Starczy mu tylko parę chwil, by zjadł świnki wilk.
Któremu starczyło, jak słyszeliśmy, tylko kilka chwil. O literaturze dziecięcej porozmawiamy po przerwie w drugiej części audycji z Mariuszem Urbankiem, autorem książki o Kornelu Makuszyńskim, wydawnictwa Czarne.
I dodajmy, będziemy mieli dla Państwa kilka egzemplarzy tej książki, warto więc zawczasu przygotować coś do zapisania naszego numeru telefonu, który podamy pod koniec audycji. A teraz już Daniel Wojciechowski i kresowe kalendarium.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. Dziś dużo ciekawostek, więc nie traćmy czasu i w czasie się przenieśmy. Najpierw średniowiecze. 1 czerwca 1434 roku w Grudku niedaleko Lwowa zmarł Władysław Jagiełło, wielki książę litewski i król Polski. Starszy już władca prawdopodobnie zmarł przez słowiki. Jak pisał Jan Długosz w czasie jednej ze swoich podróży, właśnie w roku 1434 król zatrzymał się w Medyce, gdzie w nocy słuchał słowiczych śpiewów. Wskutek miłości do ptasiego śpiewu sędziwy król zaziębił się, no i wkrótce potem zmarł. Warto dodać, że miejscowość, w której zmarł władca, by upamiętnić to wydarzenie, do 1945 roku nosiła nazwę Gródek Jagielloński. Także 1 czerwca, ale dokładnie 461 lat później, na świat przyszedł Tadeusz Bur-Komorowski, późniejszy generał, komendant główny Armii Krajowej, naczelny wódz, premier Polski na uchodźstwie. Ukończył on gimnazjum we Lwowie, a w składzie 9 Pułku Ułanów walczył w wojnie z Ukraińcami i później z bolszewikami. Dowodził 12 Pułkiem Ułanów Podolskich. Później był zastępcą dowódcy 9 Pułku Ułanów w Żółkwi. W okresie międzywojennym ukończył Politechnikę Lwowską i kontynuował służbę wojskową, a już po II wojnie światowej, na emigracji, był premierem rządu RP na uchodźstwie. Natomiast 4 czerwca 1960 roku na emigracji w Londynie zmarł generał Józef Haller, legionista, harcmistrz, przewodniczący ZHP, działacz polityczny i społeczny, urodzony w 1873 roku. Mieszkał w Lwowie, gdzie służył w wojsku austriackim. Zorganizował Legion Wschodni we Lwowie, dowodził jednostkami całego II Korpusu Polskiego na Ukrainie. Zapamiętamy go chyba głównie jako dowódcę Błękitnej Armii. 5 czerwca 1894 roku we Lwowie otwarto panoramę racławicką. Wielki obraz olejny bitwy pod Racławicami namalowany pod kierownictwem Jana Styki i Wojciecha Kossaka. Panorama miała stać się główną atrakcją powszechnej wystawy krajowej we Lwowie. Pomysł jej stworzenia z okazji stulecia insurekcji kościuszkowskiej wynikał także z mody, bo w całej Europie ogromne dzieła, panoramy historyczne takie tego typu właśnie były na czasie. Do namalowania obrazu użyto płótna o długości 120 metrów i szerokości 15 metrów. Do 1944 roku panoramę wystawiano we Lwowie w specjalnie dla niej zbudowanej rotundzie w Parku Stryjskim. Później malowidło ukryto. W 1946 roku trafiło do Wrocławia i ponownie podziwiać je możemy od 1985 roku. Natomiast 6 czerwca 1928 roku we Lwowie urodził się Janusz Gniatkowski, polski piosenkarz. Artysta zmarł 24 lipca 2011 roku w Warszawie. Do jego najsłynniejszych przebojów należały m.in. Appassionata, Arrivederci Roma czy piosenka kubańska. I jeszcze jedna muzyczna ciekawostka na koniec. 5 czerwca 1912 roku w Jezupolu koło Stanisławowa urodził się hrabia Wojciech Dziedoszycki, polski aktor, śpiewak, dyrygent, dziennikarz, autor tekstów kabaretowych i działacz kulturalny. Od końca lat 40. do początków lat 70. współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa, jednak w 1972 roku SB zakończyło współpracę, uznając, że jego donosy nie mają większej wartości. Wartość ma za to spuścizna kulturalna, więc na koniec Walczyk Lwowski.
Tyle lat jak się poszło ze Lwowa, tam i nazad przebiegło się świat. Ale Lwów człowiek w sercu zachował, ale zawsze wspominam go raz. Choć u nas we Lwowie wieży Eiffla nie było, ale fajno się żyło, no nie? Choć u nas we Lwowie telewizji nie znali, ale klawo śpiewali, no nie? Człowiek w dzień miał swą pracę, w nocy kulą na spacer i z księżycem bałakał, no nie? I nie znajdziesz na świecie takich nocy i dni, jakie były we Lwowi, no nie? Czasem handra napadnie cię taka, chciałbyś być, jak tu żyć, a nie róż. Człowiek chętnie by zalał robaka, a tu dają szampana i już. A u nas we Lwowie wina z gazem nie było, Baczewskiego się piło, no nie. A u nas we Lwowie tych ostrygów nie znali, tylko precli wcinali, no nie. Człowiek szedł do Atlasa, wypił zjad pierwsza klasa, karmenadel z kosteczką, no nie. U kozioła poprawił, w delapę się zabawił, tak jak nigdy na świecie, no nie. Czasem trącisz przypadkiem Francuza, on ci zaraz pokaże bon ton. Zamiast skląd się i nabić ci guza, on ci zaraz powiada pardon. A u nas we Lwowie aligantów nie było, po baciarsku się żyło, no nie. A u nas we Lwowie tych fasonów nie znali, tylko w oczy gadali, no nie. Nagła krew z jasnym szlakiem wciąż chodziła deptakiem, tak jak nigdy na świecie, no nie. I ten bałak serdeczny jeszcze w nocy się śni. I ten Lwów, oj, szkoda Lwowa, no ni.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański. Reklama.
Dla spragnionych kina w każdym wieku Helios wrócił do gry. Od 28 maja niezwykła Cruella oraz przygody rodziny jaskiniowców w filmie Krudowie 2 Nowa Era. A od 11 czerwca wasi ulubieńcy Tom i Jerry. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Czekamy na was.
Reklama. Radio Gdańsk. Lubię to. Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Każdy zegar dwa wąsiki na okrągłej buzi ma. Nauczyły go słowiki, że w noc dzieciom do snu gra. Tysiąc bajek z kraju marzeń widzą dzieci w cudnym śnie. Gdy dwa wąsy na zegarze dyrygują piosnce tej. Tik-tak, tik-tak, tiku, 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 tak, tik-tak. Tik-tak, tiku, 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 tak. Tik-tak, tik-tak, tiku, 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 tak. Tik-tak, tik-tak, tiku, 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 tak. A gdy rankiem pieszną baśnie zegar wąs podkręca wzwyż, wstać leniuchy gromko wrzaśnie, bo inaczej będę zły. Marsz do szkoły, dalej żywo, ucz się pilnie, wracaj zdrów. Tak was dzieci z minką krzywą żegna zegar do tych słów. Tik-tak, tik-tak, tiku, 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 tak. Siądą dzieci słychać w krąg, jak to zegar gadu, gadu, dwa wąsiki glaszcze w bok. A gdy lekcja już zrobiona, sport, zabawa, spacer, śmiech. I znów zegar w cichych tonach sen na oczy dzieciom śle. Tik-tak, tik-tak, tiku, 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 tak. Tik-tak, tik-tak, tiku, 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 tak. Tik-tak, tik-tak, tiku, 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 tak. Tik-tak, tik-tak, tiku, 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 tak.
I także w takim repertuarze Mieczysław Fok czuł się znakomicie. Zegar już zaczął odmierzać minuty drugiej części naszej audycji, czas więc na rozmowę z naszym gościem, a jest nim pan Mariusz Urbanek, pisarz i publicysta, autor biografii wielu znanych Polaków. Witamy pana bardzo serdecznie.
Ja również witam obu panów, a przede wszystkim witam naszych słuchaczy.
W ubiegłym roku w kresowym saloniku spotkaliśmy się w związku z pańską książką Genialni o Lwowskiej Szkole Matematycznej. Dziś też zajrzymy do Lwowa, choć nie tylko. Bohater pańskiej książki, Kornel Makuszyński, bo o nim dziś będziemy mówić, do prymusów, jeżeli chodzi o matematykę, nie należał. Nie był też układnym uczniem, stąd edukację gimnazjalną odbywał w rodzinnym Stryju, w Przemyślu, by ostatecznie zakończyć ją we Lwowie.
Tak, no warto pamiętać, że Kornel był siódmym dzieckiem w rodzinie. Miał sześć starszych sióstr. Ojciec, który był urzędnikiem w gminie w Stryju, zmarł, kiedy Kornel miał raptem 12 lat i niepracująca matka została wtedy skazana na liczenie na życzliwość i pomoc ze strony innych ludzi, więc to były czasy i biedne, i głodne, no i z natury rzeczy pozbawione dyscypliny, bo ten rodzynek w rodzinie był oczkiem w głowie i matki, i sióstr. Więc Kornel rzeczywiście wyrósł na łobuza i na urwisa. Z gimnazjum w Stryju, gdzie naukę zaczął, wyleciał za wierszyk, który przyniósł mu co prawda sławę szkolnego poety i wieszcza, no i niestety, ale ciężką niechęć księdza katechety. To po tym, jak ksiądz katecheta zabronił ślizgać się chłopcom na zamarzniętym stawie, no pewnie kierując się zasadami bezpieczeństwa, a pewnie i dyscypliny. I Kornel Makuszyński napisał wtedy wierszyk. Na próżno jędza w przebraniu księdza z lodu nas spędza. W pierwszej B klasie, w zimowym czasie, nikt mu nie da się. Kropka. Wiersz rymowany był, powiedzmy sobie, nie najpiękniej, natomiast wymowa była oczywiście mocno rewolucyjna i ksiądz katecheta uparł się, że jego autorytet został naruszony tak bardzo, że ucznia należy ze szkoły wyrzucić, co się stało. Wtedy trafił do Przemyśla i z Przemyśla też został wyrzucony, ale tym razem za pojedynek o dziewczynę, podczas którego to zranił swojego kolegę. I wtedy trafił już do Lwowa, tam zdał maturę, tam rozpoczął studia i zaraz po studiach zaczął pracę w gazecie Słowo Polskie, gdzie pisywał recenzje, a kilka lat później został nawet kierownikiem teatru we Lwowie.
Makuszyński już jako student polonistyki Uniwersytetu Lwowskiego, mając zaledwie 20 lat, zostaje recenzentem teatralnym Słowa Polskiego, choć nie tylko na łamach prasy można było wówczas wyrażać opinię na temat obejrzanej sztuki, na przykład znanej z pewnością Państwu moralności pani Dulskiej. Tym miejscem była też lwowska kawiarnia Schneidera u zbiegu ulic Akademickiej i Chorążczyzny. Kto tam bywał, panie Mariuszu?
Och, tam bywał cały Lwów. No, bywał na przykład Stanisław Ostrowski, autor pomnika Piłsudskiego, który dzisiaj stoi przy Belwederze w Warszawie. Bywała jego żona Bronisława, poetka. Oczywiście Kasprowicz, bywał Jan August Kisielewski, stryj Stefana, genialny dramaturg, autor dwóch wybitnych sztuk granych do dzisiaj. Kolejnych nie napisał, bo zwariował. Bywał Bolesław Wieniawa Długoszowski, wtedy jeszcze nie pułkownik, ale lekarz, okulista i narzeczony córki rektora Uniwersytetu Lwowskiego. Bywał wybitny aktor Ludwik Solski, światowej sławy geograf Eugeniusz Romer. No, wszyscy. No i bywał tam, rzecz jasna, młody recenzent teatralny Kornel Makuszyński. I tu warto powiedzieć, co to wtedy znaczyło, bo dzisiaj to, powiedzmy, jest to banalne, no, recenzent teatralny, nie wiadomo ile osób te recenzje czyta. Wtedy recenzent teatralny miał moc sprawczą ogromną. To były czasy, kiedy nie tylko nie było internetu i telewizji, to jakby oczywiste, ale nawet nie było jeszcze radia. Recenzja opublikowana w gazecie miała siłę po prostu zrzucenia spektaklu z afisza po trzecim przedstawieniu. Dlatego Makuszyński cieszył się ogromnym zainteresowaniem aktorów, którzy zapraszali go na przyjęcia, stawiali mu wódkę, a także, co myślę, dla młodego człowieka było dużo ważniejsze, względami młodych aktorek, które chciały, żeby recenzent zauważył je w swojej recenzji. No więc korzystał z tego. I tu jeszcze jedna uwaga, te recenzje teatralne to jest najbardziej zapomniana część twórczości Makuszyńskiego, a część ogromna. On pisał recenzje teatralne przez w sumie prawie 50 lat. Napisał ich kilka tysięcy, bo to co tydzień jedna, częściej dwie, trzy recenzje się wychodziły spod jego pióra. To oczywiście jest ważne dzisiaj tylko, czy przede wszystkim dla historyków teatru, bo tych sztuk to już mało kto pamięta. Natomiast no to jest też kawał dobrej literatury, bo te recenzje były pisane tak, jak to Kornel Makuszyński potrafił pisać, tym jego ciepłym językiem, tą metaforyką, jakiej używał. Warto do tego czasem sięgnąć też.
Panie Mariuszu, przenieśmy się teraz poza Lwów, do Burbiszek na Żmuć, bo tam już państwa Makuszyńskich zastaje pierwsza wojna światowa, potem wyjeżdżają do Kijowa. No, Makuszyński widzi okropności pierwszej wojny, postępowanie wobec Polaków przez ukraińskich bolszewików, ale nawet w tych okolicznościach nie rezygnuje z pisania i ratowania, jak mawiał, polskich młodych dusz.
Tak, on w tych burbiczkach został internowany. Bo to jest taki lekki bryk z historii dla młodszych naszych słuchaczy. Makuszyński był obywatelem Austro-Węgier. Żmudź, Burbiszki to był zabór rosyjski. Kiedy wybucha wojna, Rosja i Austro-Węgry są po różnych stronach, więc Makuszyński jest potencjalnym szpiegiem dla Rosjan. Zostaje internowany, wywieziony w głąb Rosji. Dopiero pod koniec 1914 roku, po interwencji rodziny, znajomych, wspartych prawdopodobnie łapówką, dostaje zgodę na powrót do Lwowa. Stamtąd już wyjeżdża do Kijowa i w Kijowie no jest mu dobrze. Wojna tam nie sięga. Jest natomiast ogromna kolonia polska, licząca wtedy ponad 100 tysięcy ludzi. Działa w Kijowie Polski Uniwersytet, wychodzą polskie gazety, działa polski teatr. I Makuszyński tam się odnajduje, kieruje teatrem, sporo pisze, publikuje i między innymi zaczyna pisać bajki dla dzieci właśnie z intencją ratowania ich polskich dusz, bo boi się, nie wiedząc jeszcze jak skończy się wojna i czy powstanie jakaś Polska, że w tym zaborze rosyjskim te dzieci będą traciły taką narodową identyfikację, co było dla niego bardzo, bardzo ważne.
Przenosimy się teraz do lat 30., a żeby być bardziej precyzyjnym, do połowy lat 30. ukazują się wówczas trzy książki podsumowujące dorobek odrodzonej ojczyzny, między innymi o Lwowie i, uwaga, o Gdyni.
Tak, zgadza się. To już jest czas, kiedy Makuszyński jest rzeczywiście bardzo popularny, no i bardzo bogaty. On żył wyłącznie z pisania, ale pisał ogromnie dużo. Oprócz recenzji teatralnych on wydawał 2-3 książki rocznie. To nie były książki najwyższych lotów. To takie, jak dzisiaj się mówi, taka literatura wagonowa. No nie dla kilkuset czytelników, ale literatura dla tysięcy. Tak mówiło się wtedy, literatura dla kucharek, rodzaj harlekinów, romanse. No musiał pisać, żeby żyć. Ale obok tego pisał też rzeczy, które przyniosły mu prawdziwą sławę i nieśmiertelność. To były w 1925 Bezgrzeszne lata, to była Panna z mokrą głową, a w tym czasie, o które pan pyta, to była książka Uśmiech Lwowa, właściwie hymn na cześć ukochanego miasta, bo Makuszyński zawsze mówił, że w życiu miał trzy miasta, Lwów, Zakopane i Warszawa, i to w takiej właśnie kolejności. No ale za ten pean, ten hymn na cześć Lwowa, no przez to właśnie, że był wyznaniem tak wielkiej miłości do kresowego miasta, w PRL-u przez pół wieku nie mógł być publikowany. Natomiast książka o Gdyni to jest Wielka Brama, czyli taki też hołd złożony budowniczym Gdyni, twórcom polskiego przemysłu morskiego. Podobną była dosyć książka Skrzydlaty chłopiec, z kolei opowieść o rodzeniu się polskiego lotnictwa. To były książki z jednej strony bardzo państwowotwórcze, ale z drugiej strony takie bardzo makuszyńskie, pisane tym charakterystycznym dla niego językiem, z młodymi bohaterami, więc one na pewno i Skrzydlaty chłopiec, i Wielka Brama, i Uśmiech Lwowa, one się nie mieszczą w tej nurcie książek, o których mówiłem dość kwaśno, czyli tych powieści wagonowych, tylko to były książki, które do dzisiaj są warte przeczytania, ze względu i na bohaterów, i ze względu na to, o czym mówił.
Rozmawiamy o różnych utworach Makuszyńskiego, a przecież jest to jeden z najpoczytniejszych autorów książek dla młodego pokolenia. Jesteśmy kilka dni po Dniu Dziecka, więc możemy to w jakiś sposób też odnieść. Jak doszło do powstania książki o głupawym capie, choć strasznie poczciwym, jak pisał o koziołku Matołku Makuszyński? Dlaczego autor postanowił rozsławić pacanów właśnie?
No, tu autorów było dwóch. Kornel Makuszyński i Marian Walentynowicz, czyli autor rysunków do wierszy Makuszyńskiego. A komiks, pierwszy polski komiks o koziołku Matołku był tak naprawdę odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne, bo komiksy cieszyły się w Polsce coraz większą popularnością, ale były przedrukowywane z rynku amerykańskiego, na przykład Flip i Flap. bo pewnie nie wszyscy wiedzą, że Flip i Flap byli najpierw postaciami rysunkowymi. Cieszyli się też popularnością Pat i Pataszon, czyli komiks duński. Pomysł, żeby zrobić komiks i żeby autorem był Makuszyński, to był pomysł Mariana Walentynowicza, który w tej sprawie przyjechał nawet do Otwocka, gdzie Makuszyński leczył akurat cukrzycę. Makuszyński początkowo nawet nie chciał, ale kiedy już się zdecydował, to oczywiście sukces był ogromny, a obaj panowie do końca życia spierali się, kto tak naprawdę wymyślił Koziołka Matołka. No, było oczywiste, że trzeba dobrej postaci. Zgodzili się, że musi to być zwierzę, ale powiedzmy kot, pies były zbyt banalne, zbyt oczywiste. Podobnie lew, więc zgodzili się, że kozioł to będzie świetny pomysł. No tylko jak mówię, 30 lat później już nie pamiętali, który z nich na tego koziołka wpadł. A Pacanów, o który pan pyta, to anegdotka, nie wiadomo czy prawdziwa, ale na pewno dobrze wymyślona. Znaczy Makuszyński i Walentynowicz rozmawiali o komiksie w restauracji, obok przy stoliku siedział jakiś przygnębiony, bardzo przybity, smutny gość. Zapytali dlaczego. Powiedział, bo jest z miasteczka, o którym nikt nigdy nie słyszał. Z Pacanowa właśnie. No to obiecali mu, teraz usłyszą o Pacanowie już wszyscy.
Przejdźmy do czasów wojny. Jesteśmy już właśnie pod koniec lat 30. Wojnę państwo makuszyńscy spędzili w Warszawie, a pod jej koniec wyjechali do dobrze sobie znanego Zakopanego. I wydawało się, że mimo powojennych trudów Makuszyńskiego Polacy będą czytać tak, jak czytali przed wojną, ale dla nowej władzy stał się ideologicznie szkodliwy. Ostatnie 6 lat życia żył schorowany w zapomnieniu.
Kornel Makuszyński nie pasował do nowej rzeczywistości, nie pasował do rzeczywistości PRL-u. Z tymi swoimi właśnie zwariowanymi pannami, z mokrymi głowami, z szalonymi pannami Ewami, z genialnymi chłopcami z siódmej klasy, z szatańskimi pomysłami. A nowa rzeczywistość potrzebowała opowieści w rodzaju Timur i jego drużyna, Soso, dziecięce lata Stalina. No, a Kornel Makuszyński po prostu nie chciał zapisać swoich bohaterów do pionierów, ani nie chciał zmuszać ich do płaczu po śmierci Stalina. No więc najzwyczajniej przestał być z tymi swoimi bohaterami potrzebny. Przestał pasować. Przestano go publikować, przestano wznawiać książki, te, które się zdążyły ukazać, cenzurowano. No i rzeczywiście został skazany na śmierć przez przemilczenie. Kiedy umierał w tym Zakopanem w 1953 roku, do tamtejszego magistratu przybiegła działaczka Związku Górali, pytając, jak też zostanie uhonorowany honorowy obywatel miasta. I usłyszała od urzędników zakopiańskich, że w ogóle nie zostanie uhonorowany, ponieważ miasto ma ważniejsze problemy, bo imperialiści zrzucili na to miasto właśnie stonkę ziemniaczaną.
Rozmawiamy o Kornelu Makuszyńskim, pisarzu, recenzencie, twórcy. A proszę powiedzieć, jaki prywatnie był autor przesympatycznych historyjek dla dzieci i młodzieży. Przecież właściwie, szczerze mówiąc, mało go znamy od tej strony.
Kornel Makuszyński lubił lubić ludzi. Taką sobie formułę na jego ukłem. On miał poglądy, owszem, takie bliższe endecji, narodowej demokracji, ale przyjaciół miał po prostu we wszystkich środowiskach literackich i Lwowa, i Warszawy. Był człowiekiem w tamtym czasie, o czym już mówiłem, bardzo bogatym. Część jego znajomych wykorzystywała tą życzliwość Makuszyńskiego, to jego miękkie serce i jego pieniądze, wyłudzając od niego pożyczki, których oczywiście nigdy mu nie oddawali. A on to tolerował, nie obrażał się i pożyczał po raz kolejny. Z drugiej strony przypuszczalnie Kornel Makuszyński dzisiaj zostałby przez feministki odsądzony od czci i wiary za seksizm. Był mizoginem, drwił z kobiet niemiłosiernie. Nawet nie wiem, czy do końca z przekonania, ale to po prostu taki męski szowinizm w dowcipach, w felietonach sprzedawał się wtedy dobrze. Jak obserwuję dzisiejsze kabarety, to dzisiaj się też dobrze sprzedaje. Więc Makuszyński pisał, że kobiety to fuszerka Pana Boga, że dopiero po wielu latach używania rozumu są w stanie odróżnić kapelusz od dzieła filozoficznego. No przecież dzisiaj niewyobrażalne rzeczy. Zarzucano mu też antysemityzm. Znaczy, był antysemitą w takim samym stopniu, co Słoniński, Hemar, Włast czy Julian Tuwim. Przecież każdy z nich żydowskiego pochodzenia i jednocześnie to twórcy najsłynniejszych kabaretowych szmoncesów, wykorzystujących pewne narodowe stereotypy i myślenie o Żydach, bo to się też dobrze sprzedawało. I Makuszyński to po prostu też wykorzystywał i też te takie resentymenty, uprzedzenia w jego felietonach były, ale tutaj kryterium jest proste. Podejrzewam, że gdyby rzeczywiście był antysemitą, no to nie cieszyłby się przyjaźnią Słonimskiego i Tuwima, a taką przyjaźnią się cieszył. No i myślę już bez rozwijania tego wątku, ale to strasznie ważne było u Makuszyńskiego, był zapalonym brydżystą. Myślę, że granie w brydża było rzeczą, dla której był w stanie porzucić nawet pisanie najciekawszych powieści.
Grał między innymi z Kiepurą.
Tak, no brydż był bardzo popularną rozrywką. Żałuję, że dzisiaj się stał prawie że elitarny, ale no, grali w brydża wszyscy. To też była taka jeszcze bonus za to, że nie było telewizji, której oglądanie wieczorami wszyscy popadali i można było się spotykać towarzysko.
Mamy nadzieję, że zachęciliśmy Państwa nie tylko do gry w brydża, ale także do wyjątkowej książki, którą pan Mariusz Urbanek, nasz dzisiejszy gość kresowego saloniku Radia Gdańsk, opowiadał. Makuszyński o jednym takim, któremu skradziono słońce. To książka Mariusza Urbanka, wydana przez wydawnictwo Czarne w partnerstwie z Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem. A naszemu dzisiejszemu gościowi bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę.
Ja też dziękuję panom za rozmowę, a słuchaczom za uwagę. Dziękuję za zaproszenie.
Dzięki życzliwości wydawnictwa Czarne mamy dla państwa trzy książki Kornel Makuszyński o jednym takim, któremu ukradziono słońce. Autorstwa naszego gościa Mariusza Urbanka.
Jak zawsze wystarczy zadzwonić po audycji. Naszym słuchaczom podajemy numer telefonu. Jest on znany, ale niemniej podaje. 601 979 828. Dziś raczyliśmy Państwa piosenkami o tematyce dziecięcej, nagranymi w latach 30. XX wieku. I tak też będzie teraz.
Piosenka Bajeczki śpią do tekstu Stefanii Grodzieńskiej usypia już trzecie pokolenie. Za chwilę jej posłuchamy, a my dziękując za dzisiejsze spotkanie zapraszamy Państwa do kresowego saloniku za tydzień, 12 czerwca, jak zawsze kilka minut po godzinie 17.
I pozwolą Państwo, że jeszcze raz przypomnę nasz numer telefonu 601 979 828. Książki czekają, a żegnamy się razem z realizatorką Aleksandrą Woźniak, piękną kołysanką w wykonaniu Mieczysława Foga. Do usłyszenia i dobrej nocy.
Syneczku mały, już zasnął nawet twój pluszowy miś. A ty wieczór cały wciąż bajek słuchałbyś. Syneczku miły, już trzeba bajkom spokój dać. Bajki się zmęczyły, bajki poszły spać. W lesie ciemno już, jaj z Małgosią śpią i kot w butach zasnął tuż, buty przedtem zdjął. Zasnął głupi jaś ze swym bratem złym. Śpią księżniczka i jej paś w złotym zamku swym. Śpią już w lesie krasnoludki, las uśpiony zmilk. I kapturek śpi malutki, babcia śpi i wilk. jak zbójców zmorzył sen. I królewna śpi, w szklanej grocie leży hen. O łóżeczku śni, a jutro rano bajeczki ockną się ze swoich snów i z radością wstaną, by dzieciom służyć znów. I przyjdą nieraz, przyniosą nowych cudów moc, ale już nie teraz, bo już późna noc.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.